Pół godziny przed wejściem do karetki panienka dostała 5 lat na podstawie ustawy specjalnej. Następnie wepchnięto ją do suki i oto teraz gdzieś na ulicy Sadowej, pijcie sowieckiego szampana, przekształcono ją w obozową prostytutkę. Czy wystarczy powtarzać, że to robota knajaków? A może strażników też? A może również tego jej naczelnika? Knajackie czułości. Zgwałconą dziewczynę knajacy jeszcze obrabowali. Zdarli z niej bluzkę, ładne pantofeliki, którymi chciała olśnić sędziów. Dali rzeczy konwojentom. Ci zatrzymali wóz, skoczyli po wódkę, podali ją zleceniodawcom i knajacy jeszcze popili sobie tęgo na rachunek ofiary. Gdy przyjechali w końcu na Tagankę, dziewczyna, zanosząc się od Ulkani, złożyła skargę. Oficer wysłuchał jej, ziewnął i oznajmił: państwo nie jest w stanie transportować każdego oddzielnie. Takich możliwości jeszcze nie mamy. Tak jest. Karetki to wąskie gardło gospodarki archipelagu. Jeśli w wagonach nie ma możliwości separowania politycznych od kryminalnych, to suki nie dają możliwości separacji obu płci. I jak w tych warunkach między jednym więzieniem a drugim knajacy nie mają spróbować pełni życia? No, ale gdyby nie było knajaków, to trzeba by wspomnieć dobrym słowem te karetki za owe krótkie spotkania z kobietami. Gdzież jeszcze, jeśli nie tu, można w życiu więziennym zobaczyć je, usłyszeć je, dotknąć się ich? Pewnego razu w roku 1950 wieziono nas z Butyrek na dworzec. Było luźno, 14 ludzi w suce z ławkami. Miejsc siedzących starczyło dla wszystkich i nagle na ostatku wepchnięto do wozu samotną kobietę. Usiadła koło samych tylnych drzwi, z początku bojaźliwie, 14 chłopa w jednym ciemnym pudle, toż tu nie ma mowy o obronie. Ale po kilku słowach było już jasne, że tu sami swoi, 58. Wymieniła swoje nazwisko, Riepinowa, żona pułkownika, poszła za kraty w ślad za nim. I nagle jakiś małomówny wojskowy, tak młody i szczupły, że mógłby najwyżej być lejtnantem, zapytał: a przepraszam, czy nie siedziała pani z Antoniną Iwanową? Jak to? To pan jest jej mężem? Olek? Podpułkownik Iwanow? Z Akademii imienia Frunze? Tak. Cóż to było za tak? Wydobywało się ze ściśniętej krtani i więcej w nim było lęku przed pewnością niż radości. Usiadł teraz obok niej. Przez dwa malutkie okratowane okienka w tylnych drzwiach przenikały płynne, przejrzyste cienie letniego zmierzchu i przy każdej zmianie kierunku przesuwały po twarzach tej kobiety i podpułkownika. Siedziałam z nią w śledztwie. 4 miesiące w tej samej celi. A gdzie jest teraz? Cały czas żyła tylko myślami o panu. Bała się tylko o pana. O siebie wcale. Z początku, żeby pana nie aresztowano. Później, żeby dostał pan wyrok jak najlżejszy. Ale co się z nią teraz dzieje? Wciąż nie mogła sobie darować, że to przez nią pana zabrali. Tak jej było ciężko. Ale gdzie jest teraz? Niech się pan tylko nie lęka. Kobieta położyła mu rękę na piersi, jak komuś już bliskiemu. Nie wytrzymała tego napięcia. Zabrano ją z naszej celi. Ona jest troszkę, no, pomieszana. Rozumie pan? A mała łupinka obita stalową blachą płynie tak spokojnie w sześciopasmowym ordynku aut. Grzecznie staje przed światłami i błyska sobie kierunkowskazami. Z tym Olegiem Iwanowem poznaliśmy się dopiero przed chwilą w Butyrkach. Spędzono nas do boksu dla odjeżdżających i przyniesiono z depozytu rzeczy. Wywołano do odbioru jednocześnie mnie i jego. Za progiem boksu na korytarzu strażniczka w szarym kitlu, rozgrzebując zawartość jego walizki, wytrząsnęła na ziemię pojedynczy złoty epolet, który nie wiadomo jak się uchował. Nawet go nie zauważyła i nastąpiła obcasem na jego dwie duże gwiazdy. Deptała na ramiennik butem, jak w scenie filmowej. Zwróciłem mu na to uwagę. Spójrzcie tylko, towarzyszu podpułkowniku. Iwanow pociemniał na twarzy. Wciąż jeszcze coś znaczyło dla niego pojęcie nienagannej służby. Teraz znowu z tą żoną. Wszystko to musiał przeżyć w ciągu jakiejś godziny. Porty archipelagu. Rozłóżcie na dużym stole wielką mapę naszej ojczyzny. Postawiajcie czarne, grube kropki na wszystkich miastach okręgowych, wszystkich węzłach kolejowych, wszystkich miejscach przeładunku, gdzie kończą się tory, a zaczyna rzeka, albo gdzie rzeka zmienia kierunek i zaczynają się piesze trakty. Co to? Czy tak upstrzyły mapę jakieś muchy gnojowe? A to właśnie majestatyczny obraz portów archipelagu. Nie są to, co prawda, te feeryczne porty tak kusząco opisane przez Aleksandra Greena, porty, gdzie pije się w tawernach rum i smali się cholewki do miejscowych piękności. Ponadto nie ma tu ciepłego, lazurowego morza. Wody do kąpieli dają tu politrze na głowę, a żeby mycie szło łatwiej, 4 litry na 4 głowy do jednej miski. Możecie się myć razem. Ale całej pozostałej romantyki portowej, brudu, insektów, wyzwisk, oszustw, pomieszania języków i mordobicia jest tu powyżej uszu. Mało który zek nie poznał 3-5 tranzytowych więzień zborniaków. Wielu zna dobrze nawet 10. Prawdziwi zaś synowie gułagu bez trudu wyliczyć mogą 500. Tylko że łatwo je pomylić, bo mają tyle podobieństw. Tempa eskorta, bezładne apele według rodzaju spraw, długie wyczekiwania na słonecznym skwarze albo na jesiennej szarudze, długie kipisze z rozbieranką, fryzjerskie zabiegi, po których człowiek jest jeszcze brudniejszy, wyziębłe, oślizgłe łaźnie, cuchnące wychodki, zatęchłe korytarze, zawsze ciasne i duszne, prawie zawsze ciemne i wilgotne cele, rozparzone ludzkie mięso z obu twoich boków, na ziemi albo na narach, skośne podgłówki z desek, nawilgły, rozpaćkany chleb, sałamacha, jakby z badyli moczonych na pasze dla bydła. Kto zaś ma dobrą pamięć, zdolną do trwałej segregacji wspomnień, ten teraz nie musi wcale rozjeżdżać się po kraju. Ma w głowie całą geografię usystematyzowaną, podzieloną na etapy więzienne. Nowosybirsk znam. Byłem tam. Porządne takie baraki stawiane na zrąb z grubych bali. Irkuck? Tak. To tam, gdzie okna kilka razy po kolei zamurowywano. Widać, jakie duże były za cara, a jakie małe szparki teraz zostawiono. Każdą warstwę cegieł znać. Wołogda? A tak, stary budynek z basztami. Klozety w jednym pionie, drewniane podłogi dawno przegniły i z górnych pięter wszystko ścieka na dolne. Usmań? A jakże? Zawszona, śmierdząca ciupa, stare budownictwo, sklepione sufity. Potrafią tam tylu ludzi napchać, że nie chce się wierzyć. Kiedy zaczynają wyprowadzać na etap, to nie do pojęcia, że wszyscy się mieścili. Ogon na pół miasta. Takiego znawcy nie próbujcie skrzywdzić twierdzeniem, że znane jest wam miasto, gdzie nie ma zborniaka. Zaraz wam dowiedzie, że takich miast nie ma i będzie miał rację. Salsk? Toż tam tranzytowych trzymają w śledczym więzieniu razem z miejscowymi aresztantami. To samo w każdym mieście rejonowym, wszędzie więc są punkty tranzytowe. W Solilecku? Toż też etap. W Rybińsku? A więzienie numer 2? Dawny klasztor? Och, jaki tam spokój! Jaka miła pustka na brukowanych dziedzińcach. Omszałe stare płyty. A w łaźni? Drewniane, czyste ceberki. Czyta? Więzienie numer 1. Na łóżki? Więzienia tam nie ma, ale jest obóz tranzytowy, więc wszystko jedno. W Torszku? A na górze? Też w starym klasztorze? Ale zrozum, kochany, że nie ma miasta bez zborniaka. Przecież sądy czynne są wszędzie. Więc jak posyłać ludzi do obozu? Drogą powietrzną? Oczywiście etap etapowi nierówny. Ale gdzie lepiej, gdzie gorzej, to spory daremne. Zbierze się czasem trzech, czterech zeków i każdy chwali swoje. Chociaż Iwanowski zborniak nie taki już znowu sławny, ale zapytaj tylko tych, co tam siedzieli zimą z 37 na 38. Więzienie nie było ogrzewane. Jednak ludzie nie tylko nie marzli, ale na górnych narach leżeli całkiem rozebrani. Wybili wszystkie szyby w oknach, żeby się tylko nie udusić. W 21 celi zamiast przepisowych 20 łóżek siedziało 323. Powtarzam, 323 zamiast 20. Pod narami zebrała się woda. Nakładziono więc desek i ludzie leżeli na tych deskach. A z wybitych okien dmuchało mrozem prosto na nich. I w ogóle pod tymi narami panowała noc polarna, ani promyka. Całe światło zasłaniali ci, którzy leżeli na narach i stali między narami. Nie było wolnego przejścia do kibla. Trzeba było pełznąć wzdłuż krawędzi nar. Żreć dawali nie każdemu oddzielnie, tylko od razu na 10. Jeżeli komuś z tej 10 się zemrze, to go wepchną pod nary i dopóty trzymają, dopóki smród pozwala. I przez ten czas pobierają jego porcje. To by wszystko można jeszcze wytrzymać, ale klawisze biegają jak koty z pęcherzem od celi do celi. Ledwo człowiek znajdzie sobie miejsca, a już wrzeszczą, zabierać się do innej celi, znów trzeba walczyć o miejsce. A skąd takie przepełnienie? Przez 3 miesiące nie puszczali do łaźni, wszy się rozmnożyły i przez te wszy wrzody na nogach i na dodatek tyfus. A przez ten tyfus zarządzono kwarantannę i transportów 4 miesiące nie wysyłano. Moi drodzy, nie o jakiś tam Iwanowo chodzi, tylko zależy, jaki to był rok. W 37 i w 38 już nie tylko zeki, ale kamienie na etapach jęczały. Irkuckie tranzytowe też niczym osobliwym się nie wyróżnia, a tymczasem w 38 lekarze nie ośmielali się zajrzeć do celi. Szli korytarzem, a klucznik krzyczał koło każdych drzwi: kto zemdlał, niech wychodzi. W 37, moi drodzy, wszystko to ciągnęło przez całą Syberię, aż na Kalymę. Naprzód trzeba było dotrzeć na Morze Ochockie albo do Władywostoku. Parowce na Kalymę mogły zabierać tylko 30 tysięcy miesięcznie, a z Moskwy wieźli i wieźli bez liku. Zebrało się więc nie mniej niż 100 tysięcy, rozumiesz? A kto ich liczył? Kto miał liczyć, ten liczył. Jeżeli chodzi o tranzytowe we Władywostoku, to w lutym 37 było tam nie więcej niż 40 tysięcy. Ale jak tam wpadłeś, to już na kilka miesięcy. Pluskwy łaziły po narach jak szarańcza. Wody pół kubka dziennie. Nie ma wody, nie ma ludzi do wożenia. Cała zona pełna była Koreańczyków i wszyscy wymarli na dyzenterię. Wszyscy! Z naszej zony co rano wynoszono setkę trupów. Jak budowano kostnice, to pozaprzęgano zeków do wozów i tylko tak udało się przywieźć kamienie. Dzisiaj ty wozisz, jutro powiozą ciebie. A jesienią też się zaczął tyfus plamisty jak w zegarku. U nas też tak było. Jak się komuś zmarło, to dalej go u siebie trzymamy, póki się nie zaśmierdnie. I jego porcja dalej leci dla nas. Lekarstw ani śladu. Wyłazimy z baraków, dajcie lekarstwa. A zwierzyczek już strzelają. Później chorych na tyfus zabrano do osobnego baraku. Nie zdążyli tam poprzenosić wszystkich, ale też mało kto stamtąd wyszedł. Nary są tam piętrowe. Ten, co na górnych leży i gorączkuje, nie może przecież zejść za potrzebą, więc leje na tego dolnego. Leżało tam jakieś 1500. Sanitariuszami byli knajacy. Wyrywali trupom złote zęby. Ale z żywymi też nie robili sobie ceregieli. Nic, tylko ten 37 i 37. A 49 w Zatoce Wanino w 5 zonie, niełaska? 35 tysięcy. Kilka miesięcy pod rząd. Też ich nie zdążyli wysyłać na Kalymę. Przy tym co noc z baraku do baraku, z jednej zony do drugiej, wciąż ludzi przerzucali nie wiadomo po co. Jak u faszystów, gwizdki, wrzaski, wychodzić, już was nie ma i wszystko biegiem, wyłącznie biegiem. Chleb pobierano setkami, więc biegiem, po sałamachę biegiem, a nie było żadnych naczyń. Tę bryję możesz brać jak ci wygodniej, w połę kurtki albo dłonie nadstaw. Wodę przywożono cysternami, nie było do czego nalewać, więc leją szlauchem i kto nadstawi usta, ten się napił. Koło cysterny zaczyna się bójka. Zaraz strzelają z wieżyczek. No, zupełnie jak u faszystów. Przyjechał generał major Dierewianko, naczelnik Uswitła. Uswitł to zarząd północno-wschodnich, to znaczy kołymskich obozów. Z tłumu wyrwał się i stanął przed nim lotnik. Oficer rozerwał bluzę na piersiach. Dano mi 8 orderów bojowych. Kto dał wam prawo strzelać na oślep w zonę? Dierewianko odpowiada. Strzelaliśmy i będziemy strzelać tak długo, jak długo nie nauczycie się odpowiedniego zachowania. Nie, moi drodzy, to wszystko jeszcze nic nadzwyczajnego. Prawdziwy zborniak to Kirowski. Weźmy jakiś rok, wcale nie nadzwyczajny, no powiedzmy 48. W kirowskim więzieniu wpychali ludzi do celi dwaj klucznicy butami i dopiero wtedy mogli drzwi zamknąć. Na trzypiętrowych narach we wrześniu, a Wiatka nie leży wcale nad Morzem Czarnym, mimo to wszyscy siedzieli na golasa, bo gorąco i dlatego siedzieli, że nie było miejsca na leżenie. Jeden szereg usadowił się w głowach nar, drugi w nogach. Również w przejściu na podłodze siedziano w dwa rzędy, a między nimi trzeci rząd jeszcze stał. Po jakimś czasie następowała zmiana. Tobołki trzymali w ręku albo na kolanach. Nie było gdzie położyć. Tylko knajacy na przysługujących im miejscach drugie nary od okna wylegiwali się wygodnie. Pluskiew było tyle, że gryzły nawet we dnie, spadając prosto na łeb z sufitu. To wszystko trzeba było znosić tydzień, czasem miesiąc. Chciałbym tu dodać coś od siebie i opowiedzieć o Krasnej Presni z sierpnia 45 roku, roku zwycięstwa. To więzienie, noszące sławną w dziejach rewolucji nazwę, słabo jest znane mieszkańcom Moskwy, nie jest zwiedzane przez żadne wycieczki. Bo i jakie wycieczki, kiedy zakład funkcjonuje, a można nigdzie nie jeździć, wszystko tu jest na miejscu. Od szosy Nowochoroszewskiej tylko parę kroków wzdłuż obwodnicy. Ale aż mi nie sporo do wspomnień. Jednak w nocy mogliśmy jakoś nogi rozprostować. Pluskwy zaś były przeciętnej zjadliwości. Przez całą noc w świetle jaskrawych lamp kąsały nas, gołych i spoconych, muchy. Ale to się przecież nie liczy i wstyd byłoby tym się chwalić. Oblewaliśmy się potem przy każdym ruchu. Po jedzeniu po prostu z nas kapało. W celi, niewiele większej od zwykłego pokoju mieszkalnego, siedziało 100 ludzi. Taki tłok, że nie było gdzie nogi postawić. Dwa malutkie okienka osłonięte były kagańcami ze spawanej blachy. Okna wychodziły na południe, więc nie tylko nie było przewiewu, lecz kagańce nagrzewały się od słońca, aż buchał żar do celi. Chaos we wszystkich więzieniach tranzytowych, wszystkie rozmowy o nich też są chaotyczne i takie samo wrażenie na pewno sprawiać będzie ten rozdział. Człowiek nie wie, o czym mówić najpierw, od czego zacząć. Im więcej zaś ludzi zbiera się w zborniakach, tym bałagan większy. Sytuacja nieznośna dla więźniów, nieznośna dla gułagu. A tymczasem tkwią tu ludzie miesiącami. Takie więzienie staje się istną fabryką. Porcje chleba trzeba przenosić stertami na murarskich noszach, jakby to były cegły. I salamachę gorącą roznosi się w sześciowiadrowych drewnianych bekach, przesuwając łom przez oba ucha. Kotłaski zborniak krył w sobie najwięcej napięć, a zarazem najmniej w nim było fałszu. Napięcia brały się stąd, że z tego więzienia prowadziły drogi na całą daleką północ i północny wschód europejskiej Rosji. Fałszu było mało, bo Kotłas leży już w samym środku archipelagu i nie trzeba tutaj się krępować. Był to po prostu kawał gruntu rozgrodzony murami na klatki. Wszystkie klatki zamykały się szczelnie. Chociaż przewinęło się przez Kotłas mnóstwo chłopów, kiedy ich zesłano w 30., wolno przypuszczać, że siedzieli tu bez żadnego dachu nad głową, tylko że teraz nie ma już nikogo, kto mógłby to potwierdzić. Jednakże nawet w 38. wcale nie wszyscy mogli się pomieścić w nędznych, parterowych baraczkach z karłowatej sosny krytych brezentem. Walił jesienny, mokry śnieg, chwytały już mrozy, a ludzie tkwili tu po prostu na gołej ziemi pod gołym niebem. Co prawda nie pozwalano im drętwieć w bezruchu. Cały czas ich liczono, podtrzymywano na duchu sprawdzaniem obecności. Bywało tam po 20 000 osób jednocześnie, albo nagłymi nocnymi rewizjami. Później w niektórych z tych klatek rozbito namioty, w innych wznoszono drewniane piętrowe baraki. Ale dla rozsądnego zmniejszenia kosztów budowy nie kładziono pował i podłóg, tylko od razu konstruowano 6-piętrowe nary z pionowymi drabinkami z boku. Więźniowie w ostatnim stadium wycieńczenia musieli się po nich wspinać jak majtkowie. Urządzenie to bardziej byłoby na miejscu nie w porcie, lecz na statku. Zimą w roku 1944-45, kiedy wszyscy więźniowie mieli już dach nad głową, a było ich tylko 7,5 tysiąca, umierało dziennie po 50 osób i nosze kursujące między barakami a kostnicą cały czas były w ruchu. Powie ktoś, że to jeszcze całkiem znośnie, skoro umiera dziennie mniej niż 1% i że w tym stanie rzeczy człowiek może pociągnąć prawie 5 miesięcy. Owszem, ale przecież główna koźba to przy robotach w obozie też się tu jeszcze nie zaczęła. Ten ubytek 2/3% dziennie jest to czysty odpad przy składowaniu i nie w każdym magazynie ziemioplodów z tym by się pogodzono. Im dalej się człowiek zapędzi w głąb archipelagu, tym bardziej bije w oczy, że drewniane przystanie zajmują miejsce betonowych portów. Karabas. Obóz tranzytowy pod Karagandą, nazwa której stała się już przysłowiowa, w ciągu kilku lat gościł ponad 500 000 ludzi. Jurij Karbe już w 1942 roku został tam zarejestrowany wśród 433 tysięcy więźniów. Obóz tranzytowy składał się z glinianych, niskich baraków, a zamiast podłogi mających klepisko. Codzienna rozrywka polegała na tym, że wszystkich wypędzano na dwór razem z rzeczami. Przez ten czas malarze bielili podłogi i nawet rysowali na nich dywaniki. Wieczorem zaś więźniowie kładli się na ziemi i własnymi bokami ścierali zarówno wapno, jak owe dywaniki. Punkt etapowy w Kniaz-Pogoście, 63 stopień szerokości północnej, składał się cały z szałasów stojących na mokradle. Szkielet z żerdzi pokryty był dziurawym brezentem nie sięgającym ziemi. Wewnątrz każdego szałasu stały podwójne nary z takich samych żerdzi ze źle obciętymi sękami. Przejście między nimi również wyłożone było żerdkami. We dnie spod tych żerdek występowało z chlupotem płynne błoto, w nocy zaś zamarzało. W rozmaitych punktach zony porobiono pomosty z żerdzi nad grząskimi miejscami i ludzie, chwiejący się już z osłabienia, to tu, to ówdzie wpadali w wodę i bagno. W 38 roku w Kniaz-Pogoście zawsze dawano jeść jedno i to samo – zacierkę z pośladu i rybich ości. Było to wygodne, ponieważ na punkcie przesyłkowym nie było misek, kubków ani łyżek. Sami zaś więźniowie tym bardziej ich nie mieli. Spędzano ich więc po 10 do kotła i nakładano tę zacierkę czerpakami do czapek, furażek albo na podstawioną połę. W punkcie tranzytowym w Ogwozdino, kilka kilometrów od miejscowości Ust-Wym, gdzie siedziało jednocześnie 5000 zeków, kto wiedział coś o Wogwozdinie do tej chwili, ile jeszcze było takich nikomu nieznanych punktów, pomnóżcie to x przez 5000. W Wogwozdinie więc gotowano rzadkie zupki, ale misek też było brak. Znaleźli jednak wyjście, Bogdaj to nasza wynalazczość, i tę bałandę dawali ludziom w łaziebnych cebrach, na 10 naraz, zmuszając ich do chłeptania na wyścigi. Zresztą w Kotłasie też tak bywało. Co prawda, to prawda. W Wogwozdinie nikt nie siedział dłużej niż rok. Koło roku, owszem, jeśli komuś było już 3/4 do śmierci i żaden obóz przyjąć go nie chciał. Literacka fantazja wydaje się uboga w porównaniu z prozą życia archipelagu. Gdy literat chce napisać o więzieniu coś najbardziej zjadliwego i demaskatorskiego, to zawsze kończy się na wytykaniu kibla. Kibel. Stał się on już w literaturze symbolem więzienia, symbolem upokorzenia i smrodu. O, lekkomyślni ludzie, bo to kibel jest dla więźnia złem? Jest to jeszcze najmiłosierniejszy z pomysłu więziennej władzy. Zgroza zaczyna się przecież dopiero wtedy, kiedy kibla w celi nie ma. W 1937 roku w niektórych syberyjskich więzieniach nie było kiblów, bo ich zabrakło. Nie przygotowano zawczasu odpowiedniej ilości. Syberyjski przemysł nie potrafił się dostosować do rozmachu więziennej działalności. Dla nowo powstałych cel nie starczyło w magazynach kiblów. W starych celach kible były, ale antycznego typu, malutkie. I teraz rozsądek kazał je wynieść, ponieważ dla nowych kontyngentów i tak by nie wystarczyły. Tak więc jeżeli więzienie w Minusińsku, Włodzimierz Ilicz nigdy w nim nie siedział, bo jadąc na zesłanie był na wolnej stopie, miało pojemność obliczoną na 500 więźniów, teraz zaś umieszczono w nim 10 000, to znaczy, że również każdy kibel powinien powiększyć się 20 razy, ale wcale się nie powiększył. Nasze rosyjskie pióra piszą tylko grubą krechą. Przeżyć mamy co niemiara. Nie opisano zaś i nie nazwano dotąd prawie niczego. Ale dla autorów zachodnich, z ich zamiłowaniem do oglądania przez lupę każdej molekuły życia, do wstrząsania aptecznej próbówki i oglądania jej pod światło, to przecież epopeja. To 10 nowych tomów poszukiwania straconego czasu, móc zrelacjonować stan ludzkiej duszy, kiedy w celi ilość więźniów zwiększa się 20-krotnie, a kibla nie ma i za potrzebą wyprowadzają tylko raz na dobę. Oczywiście jest tu wiele elementów rzeczowych, o których nie mają pojęcia. Nie domyślaliby się, że można oddawać mocz do brezentowego kaptura własnego płaszcza i zupełnie nie zrozumieliby rady sąsiada, żeby nasikać do buta. A tymczasem jest to rada pełna wielkiej mądrości i bynajmniej nie prowadzi aż do zniszczenia buta ani do zamiany go w nocnik.